Dolce. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Niezapominajki to są kwiatki z bajki. Rosną nad potoczkiem, patrzą rybim oczkiem. Gdy się płynie łódką, śmieją się cichutko i szepcą mi skromnie: nie zapomnij o mnie. Dzisiaj 15 maja to dzień niezapominajki. Ciekawa jestem bardzo, czy w ogródku potraficie rozpoznać, jak wygląda niezapominajka, tak żeby trochę mi o niej opowiedzieć. Jeżeli ktoś wie, jak wygląda niezapominajka, chodzi nie tylko o kolor, może zadzwonić do audycji. Audycja nazywa się Radio Nauci, ja nazywam się Anna Jaworska. Dzień dobry, witam Was serdecznie w sobotę po 9, a program realizuje Łukasz Kurzawski. 15 minut po godzinie 9 na pytanie o niezapominajki będzie odpowiadał Janek, który się o poranku do nas dodzwonił. Dzień dobry Janku, witamy Cię na antenie programu Radio Nauci.
Dzień dobry.
Witam Cię serdecznie. Wiem, że masz 8,5 lat i mieszkasz w Marianowie. Powiedz, jak poranek u Ciebie?
No tak średnio, ciepło.
A słońce?
Słonecznie,
u nas też. To całkiem podobnie. Jak wyglądają niezapominajki, Janku?
Tam niebieskie, niskie.
Dobrze. Co jeszcze możemy o nich powiedzieć? Jakie mają łodyżki? O.
Zielone.
Tak, a są grube łodygi czy cienkie? Bardzo delikatne, rzeczywiście. A powiedz, czy niezapominajka rośnie tak jak tulipan, czy raczej tak jak na przykład lwie paszcze?
Lwie paszcze.
A co spowodowało, że wybrałeś lwią paszczę do porównania? Trudna nasza rozmowa dzisiaj o kwiatkach. Ale ja Cię nie oszczędzam, Janku.
Bo są niskie?
Wiesz co, miałam na myśli raczej to, i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jak rośnie tulipan, no to z reguły to jest jeden, albo na łodydze zawsze jest jeden tulipan, albo
ewentualnie... A jest milion.
No właśnie, po prostu jest ich całkiem mnóstwo, one rosną na łodyżce w takich skupiskach. Janku, skąd Ty czerpiesz swoją wiedzę o niezapominajkach?
Ze szkoły, czasami.
Myślałam, że może masz ogródek.
Nie, na razie nie mam, bo moja babcia ma jedna i druga.
No to słuchaj, to już jest bardzo, bardzo dużo, bo z takich babcinych ogródków to można się dużo dowiedzieć. Czy babcie mają siłę, żeby te ogródki uprawiać?
Bo byliśmy w szkole na spacerze w lesie, to widzieliśmy.
Te niezapominajki?
Tak.
Rozumiem. Domyślam się, że to nauczyciel albo nauczycielka pokazywała Wam różne gatunki roślin?
Tak.
A oprócz niezapominajki zapamiętałeś jeszcze jakąś inną roślinkę? Drzewo w lesie. Na pewno jakieś było. Ja wiem, wiem.
Sandalia?
Świetnie. Brawo dla ciebie i dla jakiegoś dobrego duchka, który się obok skrywa i podpowiada. Duszku, pozdrawiamy cię.
Wiem.
To jest jeszcze duszek, który mówi. Bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję, Janku, za opowiedzenie, jak wygląda niezapominajka. Powiem wam, radionauci, że niektórym może to się wydawać banalne, takie pytanie, ale ja sobie pomyślałam, że to chyba wcale nie jest takie oczywiste, że teraz się wie, jak wyglądają poszczególne gatunki kwiatów, poszczególne gatunki roślin. Co, Janku, jak u ciebie jest tak ogólnie z tą wiedzą?
No średnio, mamy czasami przyrodę, chodzimy na spacer.
A czyli jednak zawsze warto się czegoś tam dowiedzieć, prawda?
No czasami, bo my teraz nie mamy przyrody w lesie, tylko chodzimy na spacer i pani nam pokazuje różne kwiaty.
To jest nudne czy ciekawe?
Ciekawe.
A jeszcze zapytam, bo jestem też bardzo ciekawa, Janku, czy ty uczyłeś się do tej pory online i czy od poniedziałku będzie u ciebie jakaś zmiana, jeżeli chodzi o, no właśnie, chodzenie do szkoły? Czy będziesz nadal uczył się przy komputerze?
Ja na początku pani nam przysyłała maile, my robiliśmy, a już chodzimy chyba tydzień do szkoły my.
A, rozumiem. I jak się z tym czujesz?
Mam dobrze.
Fajnie? Tak się spotkać po jakimś czasie?
Tak.
No właśnie, coś nie słyszę przekonania w twoim głosie. Czy coś jest nie tak? Czy czegoś ci brakuje? Albo coś byś zmienił? O, gdybyś mógł.
Nie, może fajnie jest w szkole.
Wszystko jest okej. Okay. No dobrze, Janku, to ja ci bardzo dziękuję. Pozdrów swojego dobrego duszka. Nie rozłączaj się z nami. Otrzymasz od nas upominek. Pozdrawiam cię serdecznie.
Dziękuję.
Radio Nauci.
Renata Piątkowska. Najwierniejsi przyjaciele, niezwykłe psie historie. Wydawnictwo BIS. Czyta Justyna Siepietowska. W górach pogoda potrafi zmienić się w oka mgnieniu, a zimą zmrok zapada tak szybko, jakby słońce nagle dało susa za najwyższy szczyt. Zdarza się też, że po dolinach echem niosą się okropny huk i łoskot. To znak, że ze zboczy zsuwa się lawina i zmiata wszystko, co spotka na swej drodze. Wtedy lepiej siedzieć w ciepłym domu i nawet nosa nie wysuwać za próg. Ale Maria Vincenti miała do domu jeszcze spory kawałek. Szła wydeptaną w śniegu ścieżką przez górską przełęcz, niosąc w ramionach synka, który wiercił się i marudził. Zaraz potem otuliła synka mocno swoim szalem i pocałowała w zimny nosek. Nadrabiała miną, ale tak naprawdę szła z coraz większym trudem. Ścieżka była oblodzona i przesypana śniegiem. Wystarczył jeden nieostrożny krok, by stracić równowagę. Sprawy nie ułatwiał ani wiatr, ani kręcący się w ramionach synek. Mama przygarnęła go mocniej i sunęła przed siebie. W mroźnej ciszy słychać było tylko skrzypiący pod butami śnieg. Nagle gdzieś wysoko rozległ się dziwny trzask, jakby góry zazgrzytały zębami. I zaraz potem ogłuszający łoskot wypełnił dolinę. Stromym górskim zboczem pędziła na oślep lawina. Ogromne masy śniegu porywały wszystko, co spotkały na swej drodze. Pod naporem lawiny nawet rosnące gdzieniegdzie drzewa łamały się jak zapałki. Pani Vincenti wiedziała, że jeszcze chwila, a cały świat zwali jej się na głowę. Ziemia pod jej stopami zadrżała i nagle jakaś ogromna siła cisnęła nią jak szmacianą lalką prosto w skalną szczelinę. Kobieta, przytrzymując dziecko, przywarła całym ciałem do tego wgłębienia. Nad nią sterczał kawałek skalnej płyty, niczym kamienny parasol. Gdy nawałnica przetaczała się po zboczu, kilka lodowych odprysków uderzyło w panią Marię, ale na szczęście lawina nie porwała jej ze sobą. Po chwili zwały śniegu spiętrzyły się za plecami kobiety na kształt białej ściany. Już po nas, pomyślała. Nikt nas tutaj nie odnajdzie. Myliła się. Trochę to trwało, ale po jakimś czasie ktoś wyraźnie próbował dokopać się do Marii Vincenti i jej synka uwięzionych w skalnej wnęce. Pomocy! Tutaj, tutaj jesteśmy! Wołała kobieta, a malec wtórował jej głośno płacząc. Wreszcie w śnieżnej pokrywie pojawiła się dziura. Dwie uzbrojone w pazury łapy poszarzały ją, kopiąc zawzięcie. Wkrótce w otwór wcisnął się czarny nos, a zaraz potem kudłata głowa wielkiego Bernardyna. Mój Boże, to Barry! Dobry pies! Znalazł nas! Nie płacz już, synku! Pani Maria jedną ręką przytrzymywała chłopca, a drugą pomagała psu odgarnąć śnieg. Kąd Barry wziął się nocą na tym pustkowiu? To proste. Gdy ktoś w górach potrzebował pomocy, zwykle zjawiał się tam pies. Wyszkolony górski ratownik, który wyszukiwał zasypanych pod lawiną ludzi i pomagał tym, którzy zgubili się na górskich szlakach. Miał znakomity węch, był silny i odważny. Ludzie, którzy znali Barry'ego, nie mogli się go nachwalić. Ten pies ma szósty zmysł. Potrafi wyczuć zbliżającą się zadymkę śnieżną, a nawet lawinę, mawiali. Tak, nasz Barry nie zawaha się pójść na ratunek w najgorszą pogodę. Sprawdzi każdy trop. Będzie szukał do upadłego, ale człowieka na zmarnowanie w górach nie zostawi. Powtarzali ratownicy i głaskali mądry, kosmaty łeb. tej nocy Barry też ruszył z pomocą. Kręcił się właśnie wokół schroniska, gdy usłyszał coś, jakby daleki grzmot. Znieruchomiał, postawił uszy, a jego czarny nos wychwytywał sygnały dla nas, ludzi niedostępne. W psiej głowie natychmiast pojawiły się skojarzenia. Rozpędzona ogromna masa śniegu, ludzie w niebezpieczeństwie, trzeba biec na ratunek. To nic, że mróz, że noc i zawieja sypie śniegiem w oczy. Nieważne, że zaspy sięgają grzbietu, a kosmyki futra zmieniają się w lodowate sople. Barry pędził przed siebie, ile sił w łapach. Dobrze wiedział, że tak trzeba, kiedy się jest psem ratownikiem. Gdy dotarł do miejsca zejścia lawiny, przez chwilę węszył i kręcił się w kółko. Odchodził, wracał i znów wsadzał nos w śnieg. Potem już bez wahania pobiegł w stronę przysypanej śniegiem skalnej szczeliny. Tej, w której tkwiła Maria Vincenti z synkiem. Kopał zawzięcie do póty, dopóki nie usłyszał: pomocy, tutaj, tutaj jesteśmy. Pani Maria, tak jak wszyscy w okolicy, dobrze znała Barry'ego. Krążyły opowieści, że uratował w górach ze 40 ludzi. Dobry pies, dobry, powtarzała raz po raz, kiedy udało jej się wydostać ze śnieżnej pułapki. Dziecko przestało płakać i przyglądało się Barremu z otwartą buzią. Mama tuliła je do siebie i osłaniała przed zimnym wiatrem. Renata Piątkowska. Najważniejsi przyjaciele. Niezwykłe psie historie. Wydawnictwo BIS. Czytała Justyna Siepietowska.
Więcej tych niezwykłych historii o psach, które między innymi potrafią ratować ludzi, będziecie mogli posłuchać już od najbliższego poniedziałku po 19.30 w audycji 2 godziny dla radiowej rodziny. Skoro o rodzinie mowa, przypominam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodziny i w Poznaniu rozpoczynają się wydarzenia, które są przeznaczone dla całych rodzin. Tutaj zwracam się już do rodziców, do dziadków, żeby uważnie zerknęli do internetu, bo tam mnóstwo wydarzeń, a ponieważ pogoda nam sprzyja, to warto z całą rodziną wybrać się właśnie na któreś z nich. Jestem bardzo ciekawa, czy macie już informatykę i czy uczyliście się ustanawiać bezpieczne hasła, jeżeli korzystacie z internetu. To bardzo ważna sprawa. A dlaczego? O tym Kacper Witt. Dzień dobry.
Dzień dobry, radionauci. Każdy z nas miał ich co najmniej kilka. Ich cechą wspólną jest to, że na pewno nie chcielibyśmy, żeby ktoś poza nami się o nich dowiedział. O czym mowa? Oczywiście o hasłach. W czwartek obchodziliśmy Światowy Dzień Hasła. Może na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, ale to, jakie hasło wybierzemy do zabezpieczenia naszego konta, jest niezwykle ważne. Dlatego dziś kilka ważnych porad w tym temacie. Na początek garść statystyk. Z badań przeprowadzonych przez brytyjskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego wynika, że co szósty z internautów jako hasła używa imion swoich zwierząt. 14% respondentów wybiera imiona swoich bliskich, a 13% jako hasła do konta używa ważnej daty, na przykład urodzin. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, że to niezbyt rozsądne. Istotnie, frazy, które łatwo odgadnąć, na przykład obserwując nasze profile w mediach społecznościowych, nie są dobrym wyborem na hasło. Przede wszystkim powinno ono być niejednorodne, to znaczy powinniśmy używać małych i wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych. Ważne, żeby starać się używać różnych haseł do różnych kont. Jeżeli nie chcemy tworzyć unikatowego hasła dla każdego konta, to wtedy na przykład stwórzmy jedno, które będzie przypisane do naszych kont multimedialnych, to znaczy na przykład do Netflixa, Spotify i tak dalej. Jego utrata nie wiąże się z jakąś wielką tragedią, więc w razie czego zawsze możecie je zmienić. Pamiętajcie jednak, żeby na przykład do logowania w serwisach bankowych czy na naszego głównego maila używać trudnych, unikatowych haseł. bardzo przydatnymi narzędziami do organizacji naszych haseł są tak zwane menadżery haseł. Możemy je spotkać w przeglądarkach, na przykład w Chrome znajdziemy menedżer haseł Google, ale też bezpośrednio na komputerze, jak na przykład pęk kluczy od Apple. Zasada działania jest podobna, ale wytłumaczę Wam to na przykładzie narzędzia od producenta sprzętów z nadgryzionym jabłkiem. Program zapisuje u siebie hasła, których używamy do logowania się do poszczególnych serwisów. Dostęp do samego programu także jest blokowany przez hasło konta Apple, ale jeżeli Wasz iPhone czy MacBook posiada czytnik linii papilarnych, czy na przykład funkcję odblokowywania twarzą, to wtedy, gdy logujemy się w nowej przeglądarce czy w innym programie, pęk kluczy zapyta nas, czy użyć zapisanego hasła. Jeśli się zgodzimy, program pobierze hasło ze swojej zaszyfrowanej bazy. Teraz wystarczy potwierdzić, że my to my, czy to za pomocą hasła głównego, czy na przykład za pomocą odcisku palca. W ten sposób nie musimy tracić czasu na wpisywanie długiego hasła do konkretnego konta. To wszystko na dziś, radionauci. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. W wolnej chwili przejrzyjcie swoje hasła i gdy okaże się, że wasze pasy do konta mailowego to na przykład Fafik123, czym prędzej je zmieńcie. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.
Radionauci. Teraz wystrzelimy się dosłownie, kochani, w kosmos, bo udamy się do habitatu Lunares w Pile, gdzie odbywają się takie udawane, symulowane misje kosmiczne. Tym razem 6 śmiałków poleci na Księżyc. Tam poza badaniami związanymi typowo z podbojem kosmosu zostaną przeprowadzone także badania nad wpływem izolacji na nasz organizm. Misja rozpoczęła się w ostatni weekend, tydzień temu, a na miejscu z załogą rozmawiał Przemek Stochaj.
Bravo 29 Charlie.
Jest to 4. już misja naszej kampanii izolacji pandemicznej. Leszek Orzechowski, kierownik stacji badawczej Lunares, gdzie badamy medyczne aspekty izolacji, kwarantanny, czyli troszeczkę tutaj zahaczamy o nasze ziemskie warunki, ale jest to jak najbardziej dalej symulacja misji kosmicznej. To wynika z tego, że ta izolacja, którą tam się odbywa, jak zamykamy osoby na 2 tygodnie w przestrzeni bez okien, gdzie oni symulują bazę kosmiczną, neurologicznie zmiany w mózgu będą podobne tak do tego, co możemy doświadczyć, kiedy faktycznie jesteśmy zamknięci, odizolowani do świata w czasie kwarantanny. Ale już badania psychologiczne, czy testowanie różnych sprzętów, łazików, już są nakierowane na misje kosmiczne, czyli w tym przypadku misję księżycową.
Jesteśmy na Księżycu.
I co dokładnie robią analogowi kosmonauci? Bo oni tak naprawdę wykonują jakąś pracę przed nami, z tego co widzę.
Tak, właśnie przygotowujemy się do misji, która się rozpoczyna w niedzielę. Maria Jędryszek w tym momencie pełni funkcję Hubcom Support. Przygotowujemy się do symulacji spacerów kosmicznych, więc uczymy się, w jaki sposób porozumiewać się z centralą, w jaki sposób zbierać próbki Ziemi kosmicznej. Uczymy się, w jaki sposób operować łazikiem.
On do nas podjeżdża, tak?
Podjeżdża właśnie, więc można nim sterować zarówno tutaj na Księżycu, jak i właśnie z centrali.
Pani także zajmuje się drukowaniem 3D, czyli te drukarki 3D tak naprawdę będą potrzebne w kosmosie.
W naszym habitacie mamy takie drukarki FDM i drukujemy w różnych materiałach. To bardzo szybki sposób prototypowania i myślę, że na Księżycu, jak już będziemy budować różne rzeczy, to właśnie ten druk 3D w większej skali też będzie używany.
Wiem, że ta misja będzie trwała 2 tygodnie, czyli to też oznacza 2 tygodnie izolacji dla pani. Czegoś się pani obawia w tej sprawie? Nie wiem, że będzie tęsknić za przyjaciółmi.
Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Ja zajmuję się też badaniem, w jaki sposób wpływa na nas deprywacja sensoryczna, czyli w jaki sposób właśnie brak naturalnych zapachów albo naturalnych dźwięków też wpływa na nasze samopoczucie.
To jak może wpłynąć brak znajomych zapachów na człowieka?
Zapachy silnie wpływają na nasze samopoczucie, tak naprawdę. Często ludzie właśnie mówią, że właśnie ten ten zapach kuchni i gotowania to jest zapach, który kojarzą z domem i tam się czują najbardziej komfortowo i najbezpieczniej, więc zdecydowanie taki brak zapachu może wpływać na nasze samopoczucie, nie mówiąc też o tym, że będziemy zamknięci bez jakiegoś przewiewu. Mamy 6 osób, no i zawsze zapach taki ludzki, który się kotłuje, może i przeszkadzać.
Ja wiem, że to już jest któraś z kolei misja związana z pandemią i badaniem też tego, jak organizm ludzki zachowuje się właśnie w izolacji. No i czy coś już możemy powiedzieć po tych kilku misjach, jak to wygląda w praktyce?
Może dojść do krótkotrwałych zmian w mózgu, zwłaszcza kiedy u nas w habitacie nie ma dostępu do okien, nie ma dostępu do horyzontu, który możesz sobie podziwiać troszeczkę dalej, gdzie po wyjściu dochodzi na przykład do zachwiania równowagi. Może nie powinniśmy przez pierwsze parę godzin, paręnaście godzin wsiadać za kółko, bo gorzej postrzegamy odległości. Inna sprawa to jest oczywiście dynamika grupy, dynamika, która się dzieje podczas misji, gdzie w czasie takiego zamknięcia dwutygodniowego w końcu dochodzi do przesilenia, kiedy ludzie są z sobą zmęczeni przebywaniem ze sobą. Z powodu braku przestrzeni prywatnej czy pewnego porządku swojej najbliższej przestrzeni, no może doprowadzić do tarć, ale my to widzimy zawsze pod koniec misji, w trzeciej kwarcie tak naprawdę, kiedy już prawie ta misja jest skończona, kiedy już widać, że oni będą wychodzili i dopiero wtedy ten stres się pojawia. To jest bardzo ciekawe i typowe na przykład na misjach arktycznych, czy właśnie na przykład na naszych misjach.
No to ale z tego, co pan mówi, 2 tygodnie i tak się dzieje, a jeżeli by była kolonizacja na przykład Marsa, kosmosu, no to tam mówimy pewnie o kilku latach, albo nawet nie byłoby powrotu na Ziemię, więc jak tam by to wyglądało?
No i właśnie po to są misje analogowe, czyli to jest taka metoda badawcza, która nam pozwoli zbadać jedną lub więcej aspektów tych przyszłych załogowych misji, które mogą być dłuższe i wszystkie rzeczy związane na przykład właśnie z doborem załogi, która mogła ze sobą wytrzymać tak długo. Trzeba przetestować tutaj na Ziemi. Wszystko się tutaj musi zadziać i złego, i dobrego, żeby tam się na górze nie musiało zadziać, więc to jest bardzo ważna sprawa. I to jest właśnie chyba jeden z tych podstawowych i najważniejszych rzeczy, które wyciąga się z tych misji analogowych. Dlatego agencje kosmiczne, Europejska Agencja Kosmiczna, NASA, bardzo chętnie ostatnio angażują się w te badania. No teraz mamy osoby z Europejskiej Agencji Kosmicznej, w lipcu przyjeżdżają osoby związane z Amerykańską Agencją Kosmiczną. Te badania, które się teraz były na Ziemi, naprawdę są świetnie potem traktowane w kontekście przyszłych misji na Księżyc albo na Mars.
Wracamy z kosmosu. Nie są to wszystko słowa rzucone na wiatr, bo należy przypomnieć, że w 2018 roku w jednej z pilskich misji uczestniczyła profesor Cyan Proctor, która w październiku weźmie udział właśnie w prawdziwej misji kosmicznej o nazwie Inspiration 4. Więc, kochani, to nie jest wcale zabawa, tylko prawdziwe przygotowanie do tego, żeby potem znaleźć się w kosmosie. Tu Radionauci w Radiu Poznań. Chcę jeszcze powiedzieć o bardzo ważnej i fajnej inicjatywie, która ma swój finał właśnie dzisiaj i jutro. Wszystko odbywa się online, ale żeby mogło odbyć się w internecie, najpierw odbywały się próby i bardzo poważna zabawa w teatr. Kochani, przed nami 18 finał teatru w każdej wiosce. Z teatrami i spektaklami właśnie spotkamy się w ten weekend i w weekend kolejny i bardzo serdecznie zapraszam Was na transmisję z Centrum Kultury Przeźmierowo. Ona odbędzie się na facebookowym profilu Gminnego Ośrodka Kultury Sezam oraz także na profilu YouTube'owym Gminnego Ośrodka Kultury Sezam, czyli trzeba wpisać po prostu GOK Sezam. Wspaniały projekt ze scenariuszami, które powstawały specjalnie na potrzeby tego wydarzenia, z muzyką, no i zagrane przez dzieci. Mówię o tym już teraz, że jeżeli mielibyście chwilę, to oczywiście zerknijcie na harmonogram. Tutaj namawiam też rodziców, opiekunów. Pierwszy spektakl, transmisja pierwszego z nich już dzisiaj po godzinie 10:00. I pierwsze przedstawienie to będzie Pchłasza Krajka na podstawie bajki Jana Brzechwy. Będzie można zobaczyć, jak zinterpretowały to dzieciaki. Kolejny spektakl o 11:30 będzie to Królowa Śniegu, a o 13:00 Ja jestem Mikołajkiem, na motywach oczywiście powieści Mikołajek, Sempe i Gościnnego. Polecam bardzo serdecznie. Spektakle odbywają się również jutro i po prostu nie możecie tego przegapić. Zerknijcie zatem do internetu, żeby znaleźć teatr w każdej wiosce. Bardzo warto z tego skorzystać. Mówiłam dzisiaj, że dzisiaj jest Dzień Rodziny, że skoro tak, musi być też odpowiednia piosenka. Nasza drużyna dziękuję za spotkanie z Wami, kochani radionauci. Pamiętajcie, dzisiaj dzień rodziny i dzień niezapominajki, a poza tym ten dzień przede wszystkim to jest sobota i radzę Wam dobrze, solidnie odpocząć. Trzymam też kciuki za tych, którzy w poniedziałek po prostu na własnych nogach, a nie za pośrednictwem ekranu internetu i komputerowej myszki wybiorą się do szkoły. Niech to będzie miłe dla Was spotkanie z nauczycielami, ze swoimi rówieśnikami. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie. Łukasz Kurzawski jeszcze zostaje przy konsolecie Radia Poznań, a ja dziękuję. Do usłyszenia, mówi Anna Jaworska.